Danta. Witam gości serdecznie. Komisariatu pana z przychodni weterynaryjnej, pana Zająca, bardzo mi miło. I jeżeli państwo pozwolicie, to na wstępie, po przypomnieniu tematu posiedzenia, zaproponuję pewne zmiany. A więc mieliśmy tam w kolejności omawiać działalność Straży Miejskiej za 2011, następnie bezpańskie zwierzęta, psy, a bezpieczeństwo mieszkańców i kolejny punkt to był opiniowanie materiału sesyjnej w sprawie bieżącej. Jeżeli państwo nie wyraźcie przeciwko, to ja bym proponował, żebyśmy rozpoczęli od drugiego punktu, a mianowicie bezpańskie zwierzęta, w tym psy, dlatego że być może część gości nie będzie zainteresowana tym naszym pierwszym tematem. No i trudno, żeby musieli czekać na ten, na który zostali zaproszeni. Także nie widzę sprzeciwów, to rozumiem, że możemy zacząć od tego punktu. Ja tylko tytułem wstępu może dwa zdania, żeby wprowadzić jakąś dyskusję. Natomiast później, no to myślę, że oddamy głos i przedstawicielowi, który reprezentuje przychodnię weterynaryjną jako temu, który najlepiej się zna na zwierzętach, tych dzikich i tych oswojonych, a również tym naszym gościom, którzy na co dzień interweniują w sprawie jakiegoś właściwego zachowania właścicieli zwierząt czy samych zwierząt, które w pewnym momencie występują jako bezpańskie.
A potem to jeszcze mamy
do
uchwały
do
tematu, tak?
No
ja bym
prosiła
wtedy panią
Małgosię Kibową, to prawda? Jeżeli chodzi o jakąś taką ogólną ocenę zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców ze strony zwierząt w Czeladzi, to wydaje się, że na przestrzeni ostatnich lat jakiegoś drastycznego przypadku, czy też wzrostu niekorzystnych zjawisk nie było, na szczęście. Przynajmniej ja sobie nie przypominam, no być może w dyskusji wyjdą jakieś inne szczegóły. No ale jednak zagrożenie jest, bo sądzę, że takie niskie liczby, które tutaj są w różnych sprawozdaniach pokazywane, więc 3 powiezienia, czy tam 6 powiezień w ciągu roku przez psa, to nie odzwierciedlają oczywiście chyba skali zjawiska, bo większość tych przypadków jest załatwiana bez statystyki, a więc wystarczy, że się zobaczy dowód szczepienia przeciw wściekliźnie i najczęściej ofiara, że tak powiem, odstępuje od roszczeń, czy też nie zgłasza gdzieś do organów, które no, zajmują się ściganiem tego typu zjawisk. Także myślę, że te liczby, które oficjalnie w statystyce funkcjonują, no nie odzwierciedlają do końca no, tych zagrożeń, ale myślę, że samo zagrożenie nie jest aż tak wielkie, żeby no, jakoś pić na alarm, czy jakieś szczególne działania tutaj podejmować. Zresztą, jeżeli chodzi o opiekę nad zwierzętami, to ona zawsze jakoś była uregulowana, lepiej lub gorzej, zawsze funkcjonowało ze strony państwa, funkcjonowały przepisy w postaci odpowiednich ustaw dotyczących opieki nad zwierzętami, a ostatnia taka ustawa, która była nowelizacją poprzedniej końca ubiegłego roku, no już jest chyba jeszcze dalej idącą, dlatego że na gminę nakłada, to jest chyba nowy obowiązek, ale taki ważny obowiązek, a mianowicie stworzenie programu, całego programu opieki nad zwierzętami. Nasza gmina jeszcze chyba nie ma takiego programu, on jest w trakcie opracowywania. My tu chyba gdzieś nawet w materiałach mamy i chyba jest konsultowany. Pani Burmistrz, może dwa zdania przy okazji.
Ja to właśnie, to nie moja sprawa, aha, tego chciałam panią.
Rozumiem, to pani skrywa nam przy okazji powiedzieć, kto jest brany pod uwagę w trakcie tych konsultacji, no i czego by ewentualnie, jakie poprawki by mogły być wnoszone i tak dalej. Więc myślę, że tutaj my jako komisja, no to wywołujemy temat, natomiast wszystko, co będzie się tyczyło zwiększenia bezpieczeństwa, to będzie i w programie, i w uwagach zarówno służb weterynaryjnych, jak i policji, czy straży miejskiej. No i jest to chyba tylko okazja, żeby te wszystkie sygnały ze zresztą do jednego miejsca i jakieś wnioski ewentualnie przedstawić. To tyle tytułem wstępu. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Prosiłbym Państwa o zabieranie głosu.
Może zanim zacznie to Pan doktor Zenon, to ja tylko mnie przeraża ten ostatni zapis. Program w 100% finansowany będzie z budżetu miasta Szelec. Czy to dotyczy teraz 2013, zaczynamy ten marc?
Ja myślę, że tam się ustawa zmieniła i tak jak z każdą ustawą, to nikt od nas nie będzie egzekwował tego, że to ma być w roku bieżącym. Tym niemniej, tak jak jest z innymi ustawami, na pewne działania trzeba podjąć, bo jesteśmy dość zobligowani. Może nie w całym szerokim zakresie.
To może do komendanta pytanie tutaj też mi, czy wy macie jakieś urządzenia do wyłapywania?
Pytanie bardzo nieskuteczne, panie komendancie.
Na stronie internetowej, tak żeby ten mieszkaniec w takiej sytuacji ten krok mógł poczynić bezpośrednio dzwoniąc do straży miejskiej, no bo tu wydawałoby się, że takim problemem na policję rzadko przyjdzie komuś po prostu dzwonić, jeśli coś bezpośredniego zagrożenia nie ma, tylko po prostu ten numer telefonu celem takiej informacji dla szerszej grupy mieszkańców.
Przynajmniej od kilku lat te numery kulaszowują i są ogólnie dostępne. Mówię też a propos zarządzania.
Plus strona internetowa.
Tak, ale sam numer telefonu nie, tylko jeszcze, żeby była informacja, że w razie zaistniałej takiej sytuacji, żeby...
Też był artykuł, w którym były określone zadania straży, zadania referatu zarządzania.
To całkowicie się z panem zgadzam, tylko tu chodzi o jednorazowe, tak, to musi być informacja na bieżąco, bo jednorazowo wydrukowania takiego artykułu to nie spowoduje tego, że już na całe życie ludzie sobie zapamiętają ten numer i już będą wiedzieli.
Dlatego w każdym telefonach, w każdym e-kucelaniu te numery telefonu są podane.
Proszę Państwa, jeśli mogę wejść w dyskusję, to co taka propozycja, to dyskutujemy w tej chwili, jak się zorientowałam nad tym programem, ten program nie jest na koncesję, on jest dany dodatkowo, żebyście Państwo mieli świadomość, w jaką stronę to idzie. Ten program będziemy dyskutować jeszcze nad kształtem, który wyjdzie z opiniowania, bo w tej chwili jest w trakcie opiniowania przez instytucję do tego upoważnione, czyli powiatowego lekarza weterynarii i te instytucje społeczne, które się zajmują opieką nad zwierzętami i będzie to przedłożone Radzie za miesiąc. Niemniej jednak, jak są jakieś uwagi już teraz, to my je chętnie przyjmiemy, bo lepiej sobie wcześniej o czymś powiedzieć, niż potem tą dyskusję przenieść na sesję. I myślę, że jak już uchwalimy ten program, on do końca marca powinien być ustalony, bo tak mówię w sprawach, to wtedy będzie też dobry moment do jakiegoś szerszego artykułu, na przykład do Kuczelaci. Bo wtedy już będziemy mówić o konkretach, to co żeśmy jako Rada uchwalili. Natomiast dzisiaj możemy mówić, jak to funkcjonuje na bazie tego, co mamy, czyli to, co mówił komentarz, jak to w praktyce dzisiaj wygląda, do kogo można dzwonić, jak to jest załatwiane, prawda?
Tak, ale tu moje słowa potwierdza pan doktor, że do przychodni zgłaszają się mieszkańcy z zapytaniem właśnie, z kim mają się skontaktować. Tak, jak biega bezpański pies. Na policję, no to z pewnością zadzwonimy wtedy, jak już bezpośrednio nas pies po gryzie. Tu chodzi o czystą taką profilaktykę.
Dokładnie, o profilaktykę.
Także myślę, że powielanie...
Nie ma problemu, ale będzie to cały czas ten
problem. Nie było umieszczenie tych numerów telefonów.
Tylko mówię, żeby szerzej napisać to, co jednak bym się wstrzymywała do ustalenia tego programu, bo w sumie nie wiem, jak ostateczny kształt on będzie miał.
A ja chciałem zapytać o programu, ale już na bazie podpisanej umowy z tym, który zajmuje się. Tam był program swojego czasu ustawiany, że ranne zwierzęta, przeważnie psy, no długo oczekują na pomoc.
Było to dyskutowane na sesji i w grudniu, znam to doskonale ten temat, dyskutowałam to taśmy. Proszę Państwa, my na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację. Mamy umowę podpisaną i z tej umowy wynika, że oczywiście było wprowadzanie poprzez zgłoszenie do tego ośrodka dyspozycyjnego, bo my musimy mieć. To nie jest tak, że każdy mieszkaniec może dzwonić bezpośrednio do lekarza, bo my wtedy nie mamy żadnej kontroli. My za to płacimy i to musi przejść przez Straż Miejską, przez ośrodek dyspozycyjny. Transport do schroniska, umieszczenie i przechowywanie zwierzęcia w schronisku, z którym wykonawca ma podpisaną umowę. Na dzień dzisiejszy ten wykonawca, z którym mamy umowę, ma umowę z dwoma schroniskami. To jest schronisko Cieszyn i schronisko Jaszczędy Zdrój. Przypadek bieżących chorych, niezwłoczne zapewnienie ich opieki weterynaryjnej. Tak jest zapis w umowie, niezwłoczne to jest tak, że jeśli odbiera tego pieska, to i on ma umowę z weterynarzem, raz, a poza tym każde schronisko ma swojego weterynarza. Czyli piesek trafia do schroniska, gdzie ma opiekę weterynaryjną, a jeśli jest w stanie, bo z rozeznania, tak mi wynika, że jest stan taki, który rozkazywałby na to, no to i tak lekarz musi ocenić, ale przy pierwszym organizacji na przykład może być, nadawać się tylko i wyłącznie do uśpienia, to robi to ten weterynarz, który ma podpisaną umowę firma. Niemniej jednak my jako gmina możemy mieć jeszcze, to nie limituje, żeby dzisiaj, jaki jest stan na dzień dzisiejszy, że my dojdziemy do wniosku, że musimy mieć umowę dodatkową z leśnicą tutaj na miejscu, żeby ta opieka była, czy powiedzmy to, za pomoc przyszła szybciej. I ja z takimi zapytaniami zwróciłam się do lecznic w miesiącu styczniu tego roku, tworząc ten program, z zapytaniami, czy lecznice są w stanie taką opiekę zapewnić. Pan potwierdzi, bo z panem żeśmy rozmawiali, spotkaliśmy się bardzo sympatycznie, porozmawialiśmy sobie o zarysach tego programu. Wystąpiliśmy też do lecznic do Będzina i praktycznie tylko pan się odezwał. Ja to mówiłam.
Na tak.
Nie, bo po prostu zainteresował się sprawą i chętnie przyszedł porozmawiać, a myślę, że bardzo ucieszyli, bo to jest bardzo dobrze, jak ktoś ze środowiska zna te problemy.
To jest taki nowy w ludzki, bo ludzie kochają w większości psy i jak jest cierpiący, to no to się bardzo prosimy do tego właśnie.
Mają nawyku sprzątać po swoich. duże zagrożenie. Tak jak na Zachodzie, żeby nieprzyzwoitością jest nie posprzątać, to u nas jest nieprzyzwoitością, żeby posprzątać. Są takie specjalne torebki, kiedyś żeśmy rozdawali, ale to nie było oddziału. Brak jeszcze jest tej komunikacji, bo tutaj nigdy tego nie rozumiemy. A chodzi o edukację właśnie, jakiś sposób, żeby dotrzeć do tych mieszkańców i to tłumaczyć. Ja na przykład bardzo dobrze wspominam taki przyjście przedszkolaków do leczniczy, którzy niesamowicie żywiołowa dyskusja wywiązała się i oni to zrozumieli, chyba mi się wydawało, to trzeba robić tego pomocy. I właśnie tak, żeby tych akcji, to jest taki sygnał, jak w którym kierunku i właśnie rozmowy, jakieś sesyjne rozmawianie i informowanie o tych sprawach, bo to jest zagrożenie nie tylko dla nas, dla dzieci. Okazało się, że w piaskownicach miejskich jest robiono przesiewy piasku, to jest 75% jajnoksokarakami, które przeciwciała mają dzieci we krwi, czyli mają kontakt. W małych ilościach to nie jest jakiś groźny, ten ciebie, ale w wielkich ilościach mogą ustawiać nawet wzrok i to są problemy, rzeczywiście problemy. To są powszechnie opisywane. Nie wiadomo, program profilaktyczny. Teraz, żeby to w jakiś sposób ograniczyć, no to szczepienia, te odrobaczania. Czym młodszy, tym lepiej wie. Bo są na przykład takie sytuacje, że właściciel trzyma na przykład psa, bo kota i one się nie rozmnażają niekontrolowanie, bo myśli, że na przykład kotka musi mieć małe, żeby się później dobrze czuło na przykład. I one się w opiekuńcach gdzieś rozmnażają, bo a później się tego nie kontroluje. Dlatego strzelać, tak mi się wydaje, że dobre by było na przykład, żeby zacząć od stworzenia takich koszów dla odpady dla zwierzęta na przykład. Takie jakieś proste kosze. Były.
To lebeczki też były, bo panie.
Lebeczki to trzy torebki były kupione, tak. Torebki były. Kosze i chyba 20 było kupionych takich dalmatyńczyków. Nie ma ani jednego. Także ja już mówię, już jest lepsza sytuacja.
Czy może to być robić, to zabiera na
przykład. Sprząta, bo są tacy, którzy sprzątają, bo sprząta i wrzuci do zwykłego kosza na śmieci. To już jest lepsze zło niż jest to zostawi na prawie. Takie swoje zdanie, bo myślę, że tak jest. Natomiast kosze były kupione, wyrzucone dzieciom. Po prostu do zwierzęta nie jest jeszcze na tyle. Co roku robimy, w ubiegłym roku też była taką akcję plakatową, też takimi dramatyczkami na stronach internetowych, na terenie miasta, w spółdzielniach mieszkaniowych, właśnie po sprzątek po swoim psie. To robimy i to trzeba robić, jestem przekonana, bo dzisiaj nagłaśniają to też media coraz więcej, nawet w telewizji widzimy, nawet w filmach, nawet w serialach, gdzie się ten temat pojawia, bo chyba tak trzeba. Na pewno, nawet w tym programie, nad którym pracujemy, też jest rozdział poświęcony edukacji.
Panie kierownik, ale myślę, że pan doktor tu podniósł bardzo poważny problem i dobry problem. Jak my się nie umiemy nauczyć już w wieku, powiedzmy, trochę bardziej zaawansowanym, to użmy dzieciaków, bo może one nas nauczą. Naprawdę, to myślę, że ten pomysł z wchodzeniem z tą akcją propagowania i nauczania dzieci już w przedszkolu byłby dobrym pomysłem, na pewno.
My jesteśmy, nawet możemy iść rzeczywiście powiedzieć jakieś pytania, są opowiedzieć o tym, to później dostaje, ten drugiemu to mówi. Myślę, że to by było też dobre rozwiązanie. Samo na przykład właściciele kupują zwierzaki, które na przykład nie są dostosowane do mieszkania na przykład w bloku, albo są psy, które są myśliwskie, potrzebują się wyganiać. No. Jest dużo problem taki, że ci wpadają pod samochody, mówią, gdzie mamy strzelać, żeby sobie ubiegały. Nie wiem, czy wydzielić jakąś strefę na przykład na psów, by rzeczywiście można wolno puścić, żeby mogli sobie pobiegać wokół tego na przykład te kosze. Takie wolne myśli w tym momencie, żeby było to miejsce, gdzie no, tworzone są to warunki do wybiegania. Często puszczają psa, żeby się tam załatwił, wybiegał, nawet na smyczy nie jest czy w kagańcu, a później odszedł do domu, no bo jest przyzwyczajony, żeby wrócił. A co się dzieje w międzyczasie, no to są różne rzeczy właśnie.
No ale to się staje na gminne, panie doktorze. Mam bardzo blisko przykład w klatce, że wychodzenie z psem ranny i wieczorny polega na tym, że otwiera się drzwi do mieszkania, już nie mówię o drzwiach na dole w klatce i się puszcza psa. Także to ja myślę, że ten pomysł jest dobry. Mówię, nie umiemy my się nauczyć, nie umiemy się stosować do uchwał, to może dzieci nas nauczą i na dzieci bardziej będziemy wrażliwi i spróbujemy to wprowadzić.
Ja rozumiem, że to jest... środowisko lekarzy jest tutaj otwarte na taką współpracę, żeby takie pogadanki były
przez
fachowców prowadzone. Można uruchomić, tak?
Jak najbardziej, jak ktoś to co mówi, ewentualnie, bo wtedy to jest prawda, bo on wtedy na wieku przedszkolnym i jak to się tłumaczy, to jak ktoś zwraca uwagę, to na ulicy po prostu i jest potrzeb do kogoś wyczuwać do rządu.
Ale może mówię, panie komendancie, ale może przez dzieci do nas.
Dzieci nie mam problemu, bo gonicie do rodziców teraz. Przepraszam, czy ja mógłbym Państwu coś zaprezentować? Ja chciałem Państwu pokazać broszurki, które zostały wymyślone. Dotyczą zarządzania kryzysowego obrony cywilnej, jak sobie radzić w sytuacjach niebezpiecznych. I to jeszcze raz robimy od lat. Także myślę, że trafiamy do przedszkoli, dla różnych grup wiekowych. To jest właśnie od przedszkolaka do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Może ja Państwu pokażę, jak to wygląda. Proszę sobie przejrzeć. I coraz częściej już na pewno będziecie Państwo słyszeli, że dzieci znają numery telefonów. Wystarczy sobie zajrzeć i obejrzeć środki masowego przekazu. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Ale ja wracając do Pana wypowiedzi, bo tak jak pokazuje to zarządzanie kryzysowe, no nie w skali może zwierząt, ale w skali sobie bardziej globalnej dotyczącej ludzi, podjęło te działania, ponieważ doszliśmy do wniosku, że przepraszam, nie obrażam nikogo, mówię na przykład o sobie, my jesteśmy już pokoleniem straconym, bo nie umiemy segregować odpadów, nie umiemy robić tysiąca wielu rzeczy, które powinny być robione na co dzień. A trafienie do tych dzieciaków właśnie, które są w przedszkolach, to jest gigantyczny klucz, zafunkcjonować i rzeczywiście zacząć działać w sposób prawidłowy i zrozumiały. A to jest przykład, dlatego chciałem Państwu pokazać, a to jest przykład na to, że coraz więcej dzieciaków umie rozmawiać z dyżurnym z komisariatu policji, umie rozmawiać z dyżurnym ze straży pożarnej, znają numery telefonów alarmowych i świetnie się orientują w internecie i w wielu innych sytuacjach. Natomiast pokolenie osób starszych nie jest.
Pan Jakub, pan w której grupie z tych straconych czy jeszcze nie?
Ja proponuję, żeby ja to samo.
Przepraszam.
Który się znajduje w grupie, bo wtedy będzie najlepiej.
Posiadamy takiego zwierzaka w domu, gdzie widzi kolejnego zwierzaka. Ale tam rzeczywiście nie do końca wiadomo, jak obowiązki czekają. Ja miałem taką sytuację, że przychodzę do lecznicy, a właściciel proszę to, żeby jechać, bo się pies bardzo męczy. Ja przyjeżdżam, on otwieramy drzwi, a tam na merda ogonem na przykład. Z czego na taki mówię? Albo wyjeżdżamy. Albo porządkują, tak. No i wracamy z powrotem, bo mnie właściciele przywieźli, odwieźli, otworzą. No i pan tak się pyta, panie doktorze, często takie sytuacje są. Ale mówię, no szczególnie przed wakacjami, przed świętami, proszę na radzenia, jak porządki się robić. Panie, przepraszam, ja zrobiłem porządki. Dlatego po prostu, no, świadomość jeszcze raz, to jest niesamowita sprawa, że my nie wiemy później co zrobić, albo przerażamy się tym, że takie obowiązki czekają przyszłych właścicieli.
Ja jeszcze tylko podnoszę do Pani. Czy istnieją może jakieś programy, gdzie moglibyśmy się ubiegać właśnie o środki zewnętrzne celem rozwijania tutaj edukacji dzieci i młodzieży, gdzie moglibyśmy właśnie pozyskać na ten pierwszy środek? Myślę, że to Państwo sprawdzali.
Ja nie słyszałam. To jakiś czas sprawdzamy i przez tyle lat doświadczenie w fundacjach. Osobiście nie spotkałam się z tym, żeby to było finansowane. My te działania finansujemy, znaczy w tej chwili nie ma gminnego funduszu sportowy środowiska. Natomiast są te pieniądze, które są dzisiaj częścią budżetu gminy za korzystanie ze środowiska i myślę, że jest przez tego jedynie taki pół miliona. Bo na edukacji nie są to wielkie pieniądze. My co roku zabezpieczamy jakieś pieniądze, dlatego myślę, że tutaj możemy rozmawiać o wdrożeniu takiego programu, o którym Pan tutaj wspomniał, bo sam jestem przekonana, że robić potrzeba. A tutaj ustawa nam narzuca wiele obowiązków, w tej chwili ta nowa i z tym nowym zadaniem musimy się zmierzyć, bo w tym programie właśnie tam będzie kwestia i dokarmiania zwierząt i zbierania ślepych miotów. Proponujemy tutaj sterylizację tych dziko żyjących czy wolno żyjących kotów. Też rozmawialiśmy tutaj, jak to technicznie zrobić. Także parę pomysłów jest, to szlifowanie rozpoznajemy. Proszę Państwa, nie da się tego zrobić w ciągu jednego roku, bo my dzisiaj mamy taką pulę pieniędzy, przetarg nam wyszedł stosunkowo tanio, co będzie za rok, ja nie wiem. My cały czas podnosimy kwestie, jak w ubiegłym roku, na świeżo ubiegłym, bo już wcześniej płaciliśmy od jednego pieska odwiezionego do Stronnictwa 1800 zł za samo stronnictwo. Bo po prostu jest problem ze stroniskami i tu się niekiedy ktoś do mnie dzwoni, bo mówi, co on mi tu opowiada, stronisko do Cieszyna w tej sieci, nie? I ja mówię, proszę się nie denerwować, ja też bym wolała, żeby to gdzieś jest bliżej. Tych stroisk nie ma i zanosi się na to, że w najbliższym czasie ich nie przybędzie. I ten problem powstaje. Także jak my już mamy firmę, która nam się decyduje problem załatwiać i która ma tą umowę podpisaną gdzieś dalej, my nie mamy innego wyjścia. Bo żadne schronisko tutaj w okolicy, które jest, nie podpisze z nami umowę jako schronisko, bo wszystkie schroniska są przepełnione. Ja ostatnio rozpoznawałam sprawę w Sosnowcu, bo w Sosnowiec podjął decyzję o budowie nowego schroniska, bo to, które ma, to już od wielu lat ma je tylko dla siebie, blisko nas, dla Baczyńskiego. Ma tylko dla Sosnowca, jeszcze kiedyś parę lat temu, żeśmy współpracowali parę lat, ponad 10. Współpracowaliśmy z nimi, a potem po kontrolach, które mieli robione, doszli do wniosku, że oni nie chcą mieć problemu, że będą mieć schronisko tylko dla swojego terenu, co to jest dużym miastem. Ale to schronisko też już jest dla nich za małe. Podjęli decyzję o budowie nowego schroniska i mają takie protesty społeczne, że lokalizację, którą zaproponowali, no jest temat w tej chwili wstrzymany, w zawieszeniu. Pomimo, że mają zabezpieczone pieniądze z przedsiębiorstwa na ten cel. Po prostu społeczeństwo argumentując, wszyscy wiedzą, że jest potrzeba, ale nigdy nie chce w bliskiej w sąsiedztwie swojego zamieszkania mieć takiego obiektu. I to Sosnowiec stanął w tej chwili i prawdopodobnie przez najbliższe miesiące temat nie ruszy, może się sytuacja uspokoi. Dąbrowa, jakie duże miasto, nie ma schroniska. Cały powiat będziński nie ma schroniska. Także stąd są te problemy i kwoty, jakie dziś wydajemy, a jak będziemy wydawać za rok, to naprawdę jest wielki znak zapytania, a tych obowiązków nam przybywa i musimy mieć świadomość, że musimy na coś się zdecydować. Nie zrobimy wszystkiego od razu, bo finanse są oczywiście limitowane.
To jak przechodzimy do tego problemu, to ja właśnie mam pytanie o pieniądze, bo tak, sterylizacja, kastracja, to że idę to kosztuje. Czy raczej, czy...
Tak, w zależności od wielkości, tylko czy kostka, czy wielkości...
Bo tak mamy...
No to trzeba liczyć od kota już po 80 do dużej suki koczy, 150 kg.
Ale proszę posłuchać, bo to jest propozycja, jeszcze nie wiem. Zawsze piszemy, że w zależności od tam do pewnych limitów, które sobie wyznaczymy. Myśmy z Panem tutaj dyskutowali, że trzeba zacząć. Niech to będzie, że w jednym roku, nie wiem, nie sterylizujemy 20 kotów, szczerze. Nie jest to wielka kwota jakaś, nie wiem, wydamy na ten cel powiedzmy 3000, 5000, Nie wiem, bo i tak będę musiała robić, jeśli zdecydujemy to robić, to oczywiście zapytanie o cenę, bo zgodnie z przepisami prawowym miejsc publicznych takie rozeznanie rynku muszę robić i oczywiście umowę zawrzeć z tą leżącą, która mi zakorzysta warunki finansowe przedstawi. Ale zrobimy jeden mały krok. Może w przyszłym roku będzie więcej pieniędzy, a może już w tym roku stwierdzimy, że to jest priorytetem i trzeba dać nie 5 tysięcy, a 20 tysięcy na ten cel. Nie wiem. Ja sama nie wiem. To jest początek, pierwszy rok, kiedy ten program tworzymy w takim kształcie i myślę, że po roku już będziemy coś więcej wiedzieć. Chipowanie kolega tutaj rozpoznaje, bo też nie wiem, czy w tym roku już nas stać na to.
W momencie, że rzeczywiście to jest po co ma urząd wydawać, co do siebie, to muszę dołączyć do wiedzy, by na to przykład.
Ale i tak nie będą zaczipowane wszystkie w tym danym, czasie. My i tak będziemy musieli mieć umowę na wyłapywanie i tak będziemy mieć umowę ze stroniskiem, bo to jest obowiązkiem gminy. Tak na to trzeba. Przemieszczają się i najlepiej by było, żeby chipować nie tylko w Czelaci, ale w sąsiednich gminach też. Wtedy nie mamy problemu, że przeleci pies, nie wiem, z Rośca do Czelaci, tu jest wyłapany, a on ma adres zamieszkania tam, bo jak tam też będą chipować, to ten problem się rozwiązuje. Ale jeśli tylko jedno miasto to zrobi, to problem
wszystkie
jest
gminy musiałyby wejść do tego ogólnopolskiego programu komputerowej rejestracji i identyfikacji zwierząt. Jeżeli do tego programu by wszystkie gminy weszły, to wtedy jest sens. Natomiast jeżeli nie wszystkie gminy wchodzą, no to w tym momencie te, które wejdą, będą niejako podwójnie obciążone finansowo, bo będą zbierały od tych wszystkich, którzy nie mają.
No i żeby się na
to daje wtedy nam jedną rzecz bardzo ważną. Nie ma tego obiegu wielokrotnego, tego samego zwierzęcia oddawanego do schroniska, bo niektóre schroniska były przypadki, że korzystali po prostu z tej luki. Psy były wielokrotnie te same łapane i oddawane.
Także nas były zaczipowane na przykład psy, no to wiadomo, nie ma chyba to znaczy, że nie jest tak.
Myślę, że w kierunku tego chipowania to jest bardzo dobry kierunek. Tu ja Wam podam, że 500 sztuk 7 tysięcy, mamy 14 zł za jeden chip, no ale schodzi nam z ceny. Schodzi nam z ceny. Schodzi nam też z ceny ta tabliczka informacyjna, którą w tej chwili też gmina zakupuje i każdy mieszkaniec otrzymuje, ale może byśmy na przykład poszli dalej też w kierunku, bo raz już zwierzę zacipowane to już ma na całe życie i może w momencie rejestracji takiego, bo trudno jest w tej chwili będzie na pewno nam mieszkańców zmusić, żeby zacipowali swojego zwierzaka i dodatkowo jeszcze ponosili koszty. Może w ten sposób moglibyśmy troszeczkę iść dalej, że w momencie chipowania mieszkaniec byłby zwolniony z tego rocznego podatku, który płacimy. I to równoważyłoby się kosztem tego chipa. I ta baza drobna na rok tych psów byłaby po prostu większa. Ja myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Tu już nie byłoby tej sytuacji zaistniałej, gdzie wyłapywany byłby kilkakrotnie ten sam pies i za każdego 1800 zł musielibyśmy oddawać.
Największa dyscyplina też
niejednokrotnie dzieci dostają na jakieś uroczystości, czy to komunie, czy urodziny zwierzaka i po tym okresie miesiąca, dwóch, trzech. No to już skrajny przypadek powiedział pan doktor, gdzie wraz z porządkiem no to sprzątamy zwierzęta, czy usypiamy, czy wypuszczamy. Także świadomość społeczeństwa jest bardzo, bardzo mała i to wszystko przeraża. Także myślę, że rejestrując zwierzaka i chipując, no to już o wiele większa też będzie świadomość i też strach nawet, że w momencie złapania takiego zwierzęcia, to już mamy bezpośrednio właściciela.
Proszę Państwa, mnie się wydaje, że kierunek jak najbardziej słuszny, ale jak to mówią, ja to w szczegółach, bo co to znaczy, musi
się być obowiązek zaczipowania, no bo jeżeli ktoś, sąsiad ma pieska i bez chipa, no to przecież nie pójdzie i tak dalej. Druga rzecz to jest kwestia finansowania. Tu musielibyśmy to niestety scedować na gminę.
Zdecydowanie.
No mamy te 20 tysięcy z podatku, stać nas by było na taką akcję, ale mówię, kwestia szczegółów, bo jaki moment jest właściwy? Pierwsze szczepienie przeciwko wściekliźnie, no bo z różnych źródeł ludzie mają pieski, prawda? No tak, ale ktoś przywozi z hodowli legalnej, nielegalnej, no przywozi sobie pieska gdzieś tam pokątnie i idzie go zaszczepić, jeżeli robi to świadomie, prawda? No.
Ważną taką, ale najistotniejszą rzeczą to jest po prostu zacząć.
No więc właśnie. A szczegóły są bardzo ważne, no bo żeby też to było bardzo gęste, jak najgęstsze, najlepiej w 100% wszystkie psy, ale to się chyba do końca nie uda, ale żeby takie stworzyć mechanizmy, żeby to prawie był albo na pewno obowiązek i wtedy to się to będzie
bo
to
no
bo tego, kogo boli, jak mu psa, że tak powiem, lekarz przez przypadek z ulicy zgarnie, bo mu pies uciekł, to jak słyszy, że do Cieszyna musi tam interweniować, żeby tego psa odszukać, no to jakby miał zaczipowanego, to wtedy jest mu
łatwiej. Ale to też działa z dwie strony, bo mamy namierzonego właściciela w momencie, kiedy wypuścimy psa i jednocześnie, gdy pies nam zaginie, czy ktoś go...
No więc mówię, tak, to wtedy jest mi łatwiej, bo w Cieszynie mi powiedzą, że mają mojego psa, prawda? No.
A jak wygląda sprawa szczepień? Bo nie ma w tym programie, nie wiem, czy mam
to jest obowiązek,
prawda? Prawo o ochronie zwierząt, przeciwdziałaniu chorobom zakaźnym wśród zwierząt i ustawa nakłada obowiązek na mieszkańców, na właścicieli zwierząt,
raz
w roku szczepień.
Ale to wychodzi, że będziesz nieszczepiony w przypadku jakiegoś zdarzenia.
No to jest de facto robiliśmy nawet czyn, no to kilka lat temu, że był pies nieszczepiony i to było przestępstwo przez prokuraturę. Uznane jako przestępstwo, była prawda na sprawa karna. Bo w tym momencie jest brak zapobiegania chorobom zakaźniczym zwierząt i jest groźba zagrożenia dla życia, zdrowia osób i innych zwierząt i w tym momencie już jest to przestępstwo, bo wprowadzona sprawa o przestępstwo z tego artykułu właśnie z ustawy o przeciwdziałaniu chorobom zakaźnym.
Tak, ale to jest skrajny przypadek, żeby prokuratura podejmowała. Najczęściej to w oparciu o lecznicze tam obserwacja.
Jeżeli chodzi o wściekliznę, to jest rzeczywiście, jeżeli robimy to, dlatego to jest co roku u nas, bo generalnie badania zostały przeprowadzone, że te przeciwciała, czy wściekliznę, one się dłużej utrzymują w krwi, ale w Polsce została rzeczywiście, że co roku trzeba szczepić. To jest obowiązek. Teraz kwestia jest tego, że zaszczepimy taki psa i on ten pies ryzyko. Sprawa jest o tyle prosta, że wiadomo, nawet jeżeli jest zaszczepiony, ustawowo jest tak, że on powinien poddany obserwacji. Nie tak, że jak jest zaszczepiony, to obserwuje on sam. Zgłasza się do lekarza, nasze służby medyczne, weterynarii.
Proszę panu słowo i jest to rzecz pomiędzy, bo dostaliśmy medyczne z inspektoratu weterynarii, gdzie musimy obligatoryjnie powiadomić pismo, przesłać oddawkę do powiatowego inspektora weterynarii i który decyzją administracyjną każe właścicielowi tego zwierzęcia poddać go obserwacji. Jest to normalna kwestia administracyjna.
To jest kilka wizy, chyba
kilka doświadczenie, że wtedy do szpitala też on zanosi, bo to też ważne jest, czy musi dostawać ten człowiek jakieś zastrzyki.
Panie kierownik, ja mam takie pytanie. Czy mamy wiedzę, ile psów jest w ogóle zarejestrowanych, których właściciele opłacają?
Znaczy, mamy wiedzę, ale ja nie mam jej w głowie. Bo mamy wykaz na przykład za ubiegły rok.
A jaki rząd wielkości?
Nie chcę źle powiedzieć. Ale nie jest to jakaś oszałamiająca cyfra, to na pewno nie wszystkie są zarejestrowane.
Ja rozumiem, ale od tego by trzeba było wyjść. Ile jest
zarejestrowane? Kilka.
Ja powiem 45 tysięcy.
Informacje na temat ilości orientacyjnych przybrać właśnie z placówki weterynaryjnej, z uwagi, że większość mieszkańców i tak szczepi, bo mimo, że nie zarejestruje psa, i tak szczepi. Więc jeśli raz w roku informacja, ile było w roku zaszczepionych psów, będzie dawało obraz tych okolicznych tutaj właśnie przychodni weterynaryjnych, to nie dało okolicznych.
Około 600 psów jest tych opłacanych. Szczepionych może być więcej rzeczywiście, bo tam jest ten, ta kara ustawowa.
Ale te szczepienia też wiem, że ludzie jeżdżą do innych.
Dlatego mówię okoliczne. Ja nie mówię, że ale to była orientacyjna, która wydawała przybliżenie. Bo
ale byłoby ciekawym takie zderzenie tych wielkości, tych opłacanych i tych zaszczepionych.
Ale jeszcze, szanowni Państwo, może być 200 psów osób, które są powyżej 65 roku życia. W inny sposób są uprzywilejowane i nie płacą.
No też, bo to są nie... W tym wykazie... No,
ustawowo powyżej 65 roku życia jest...
Inwalidzi.
Dlatego mówię, ale na prostu swoim przedstawicielem mi się nie wydać. To byłby przybliżony, może nie 100%, ale tak 80%.
Ale jest nimo, to też nie płacą.
A ile kosztuje jeszcze, to do pana mam pytanie, szczepień takiego typu?
To znaczy, szczepienie to moglibyśmy rzeczywiście, jeżeli by tutaj podjęłoby się jakoś, to mi się tak...
To byłby taki cały program.
Tak, ale program to jest do udogodnienia, bo to nasze zadanie jest program szczepieniem i zarejestrowanie właśnie.
No to na tyle, że
to nie jest wydobycie.
Ale jednak
to
ja idę i
to
jest.
To zależy od ilości zwierząt. Ja wiem, to jest 40 do 60 zł netto obsługi. Jeżeli się bierze cały program, kupuje się cały pakiet.
Ale co znaczy co?
Czyli
pomaganie, rejestrowanie i usługi. Od 40 do 60.
Proszę nie mówić o 14 zł, bo to jest gminne, tylko 60 zł.
14 zł
to jest
gminne. 14 zł to ja powiedziałem, 14 zł.
Natomiast kwestia usług, tak jak teraz mówię, jest od 40 do 60 zł netto od psa.
Łącznie z
800
psów, to jest
około 60. Jak już to mamy, to chciałabym zapytać, bo tu jest takie osoby społecznie opiekujące się kotami wolno żyjącymi. No, bardzo bym chciała być szczęśliwy, to jest.
Są
tak,
tak.
To
jest dokładnie. No na nas dzwonią takie osoby, są to osoby, które gdzieś na osiedlach lubią zwierzęta, pokarmiają, na przykład mają miejsce, takie na zawsze.
Najczęściej daleko od swoich mieszkań.
Nie.
A chodzą z tymi kubetami do ministra.
Też tak się zdarza. Proszę Państwa, my jesteśmy miastem, ja się zwróciłam do starosty, bo starosta prowadzi rejestr stowarzyszeń, no bo program musieli tak z tym dać ustawy, zaopiniować przez te organizacje społeczne. Jakie są zarejestrowane osoby? Ja nie słyszałam, żeby działała, ale mówię, może jest jakaś zarejestrowana, więc chciałam się do starosty o taką informację i oczywiście nie ma żadnej zarejestrowanej na terenie Przelaci takiej organizacji, której się zajmuje ochroną zwierząt. A te osoby, które to robią, no to są na zasadzie wolontariuszy. I są takowe osoby. Znaleźliśmy w Katowicach stowarzyszenie, które taką akcję prowadzi w kilku miastach, bo współpracuje z miastami. I oni robią akcje na przykład pokarmiania kotów, czy sterylizacji, w sensie wyłapywania tych wolno żyjących i dostarczania do leśnicy. Tą sterylizacją, tak jak z panem żeśmy rozmawiali, jak to technicznie zrobić, bo obowiązek wynika z ustawy, na przykład ślepych kotów.
No właśnie, ja
to rozmawiam z taką panią, która się opiekuje na piaskach z tymi kotami, a ona mówi do mnie, wie pani co, ale jak ja znajdę te ślepe mioty, bo kotka się przecież okoci w jakiejś dziurze i wyprowadza mi już kocięta. Piękne, dorodne, widzące. Ślepy miot, to jest trudne, ale ustawa.
No właśnie,
tak,
na to
nie, to nie ja umowę na dostarczenie w jakimś terminie takiego kocka, powiedzmy, nie? Staruch robi zabieg. Dobę przetrzyma u siebie, tak. Ma do tego warunki akurat tam. A co dalej? No właśnie. Szkółce jest po 7 dniach.
No więc właśnie dlatego do skierowania do tej kastracji.
Ale właśnie ja tutaj chcę, bo mówię o tym celowo, żeby pokazać tą trudność, że to wcale nie jest takie proste wykonać, że dopiero po drodze mamy te różne problemy, które nam wyjdą jeszcze.
Ale to szczur jest mocniejszy,
Ale ja mam tu konkretne pytanie, bo jest tak, że przechodzimy do...
Jakie będą tego zapisy, bo tak się mówią, wszystkie koszty,
Natomiast gmina ma same obowiązki, właściciel nie ma żadnych obowiązków. Nie ma w tej ustawie żadnej sankcji w stosunku do właścicieli.
No, oprócz szczepienia.
Panie komendancie, ale potwierdza pan to moje spostrzeżenie, które tu kolega podniósł, że jednak powinniśmy zacząć, że pierwszym krokiem powinno być poszukiwanie, czyli rejestracja utożsamiana z właścicielem.
Nie, według mnie pierwszym krokiem powinno być wrócić do starego, starego, teraz powiem jak się to nazywało, stare wytyczne z roku 61 i tam była krótka piłeczka. Pies, jeżeli nie był odebrany przez właściciela, szedł do utylizacji po 14 dniach, po 5 dniach. To połączenie z obowiązkiem czipowania załatwia problem definitywnie, bo zwierzę, które nie jest zaczipowane, niknie, natomiast właściciel, który ma zwierzę zaczipowane, będzie go pilnował.
Będzie odpowiedzialny.
On się po prostu będzie bał o swoje zwierzę. A tak on się nie boi, bo on praktycznie mówiąc nie ma żadnej sankcji karnej.
No czy wniosek nasuwa się, panie przewodniczący, pierwszy?
Może pan złożyć taki wniosek, może?
No nie, no kolega,
ja muszę ten przegłosuję, no.
I myślę sobie, że on nie do rozważenia.
No myślę, że nie. No nie wiem, można zgłosić oczywiście. Znaczy tam ja wszystko można zgłosić. Natomiast proszę Państwa, no ustawa została napisana na pewno też po wielu dyskusjach, po wielu konsultacjach, być może z lobbyingiem, bo to takie rzeczy się zdarzają, że ktoś miał jakiś interes, ale ona jest. No i myślę, że wszyscy pozostali muszą w oparciu o nią funkcjonować, tym gminy, stowarzyszenia i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, proszę Państwa, czy ktoś jeszcze w tej sprawie? To jeżeli Państwo pozwolicie, to ja dosłownie jednym zdaniem spróbuję skomentować nasze spotkanie. Sądzę, że tutaj Pani kierownik, jak i Pani burmistrz, jakieś wnioski, które być może w tym programie opieki nad zwierzętami się znajdą w tej naszej dyskusji, powzięli. No na pewno nie wiem, czy to w formie wniosku, czy to też będziemy liczyli na to, że Pani burmistrz w ramach obowiązków postara się również w oświacie wprowadzić czy zachęcić szkoły, przedszkola do takiego działania, żeby w programie edukacyjnym znalazły się też elementy opieki nad zwierzętami i tak dalej, i tak dalej. No, formalnie nie będziemy z wniosku składali, no bo myślę, że wszyscy jesteśmy tak samo zainteresowani i nauczyciele, i władza miasta, no i komisja, no więc chyba nie będziemy...
No więc
włączyć szerzej, być może jakieś obrazki, być może właśnie wizualne rzeczy, no. I tam jeszcze chyba taki temat, który u nas właśnie z tym czipowaniem. Ja sądzę, że tutaj w ramach tych zapisów programu opieki nad zwierzętami, tam jest to również podniesione, żeby w ramach tego programu no, spróbować taką akcję.
No, ja myślę, że bo my mamy to uchwalać za miesiąc.
Tak,
za miesiąc. Ja myślę, że musimy wrócić do tego i to jest...
Ale no to słuchajcie Państwo konkretny wniosek, no to zaproponujemy w tym programie. To może nie wiem, czy przez sterylizację tych kotów też chcecie Państwo, żeby była, czy to zamiennie, czy jedno i drugie, no...
Ja nie umiem sformułować wniosków takiego zapisanego naprawdę w sposób taki przemyślany, ale wydaje mi się, że płacze pan komendant i my wszyscy nad tym się pochylamy, że wszystko na gminę. Wszystko na gminę. A uważam, dobrze, ale uważam, że takie chipowanie to można przemyśleć ten program, można zrobić raz, wyznaczyć okres roku, a potem przy rejestracji powiedzmy obowiązek ten może spaść na właściciela. Ale to jest rejestracja tych psów czy tych zwierząt powiązanych z właścicielem i to jest początek całej dyskusji. Moim zdaniem. A o reszcie będziemy dyskutować.
Ale nie rozumiem, że jest to wniosek, żeby w tym programie...
Tak.
Uważam, że tak.
No więc o tym mówię, żeby to wyszło z komisji, żeby to zapisać.
Jak to ująć, żeby to się mogło znaleźć w programie?
No, żeby to było ogólnie, no bo szczegóły rozumie to program. Program to wejdzie, właśnie.
W szczegółach dostarczymy, tylko żeby... Komisja potem wnioski lepiej tam formułuje, tak powiem. To my to proponujemy, że to jest.
No i tak, boję się, że z chipowaniem będzie tak samo jak... No chyba, że koledzy tutaj
programie...
przeforsują tak jak dworzem bojowym strażaków. No,
na koszu gminy i tyle. A my sobie tam dostosujemy
też. A jeszcze mam pytanie, ta umowa z tym panem Jurczykiem, to na jaką kwotę opieka? A mieliśmy za... Ile to skaliśmy?
O Jezus, 1800 było od sztuki, tutaj mam założone, że rocznie może być 150.
A czy poczyniliśmy... Ale tutaj nie mieliśmy za rukowanie,
że nie wiem. Wiesz, że było nie w ubiegłym roku, że to było na nie zabijane.
Aha.
Ale chyba już około 160.
Tu, no właśnie, tak już kojarzę.
To 100 do 20.
A
gdzie macie 65?
No my nie mamy.
Dopiero mają.
65 już nie mamy.
Nie wiem, czy mogę kolega to poparcie, ale myślę sobie, że można by to tak zaprezentować, żeby przygotować w programie opieki propozycje akcji czipowania zwierząt na terenie miasta. Myślę, że jak coś będzie zaproponowane, to będziemy dyskutować, czy to w takiej formie, czy w innej. Ja myślę, że taka jednorazowa akcja na koszt miasta, czy gminy powinna się odbyć, a potem ewentualnie zastanowić się trzeba nad tym, żeby każde nowo rejestrowane zwierzę, powiedzmy, było ciążył ten obowiązek na właścicielu. Ale mówię, to jest podstawa, żeby zwierzę było utożsamiane z właścicielem. Tak mi się wydaje. Andrzej, no to możemy...
Ja tylko mówię, że ale przepraszam, jeżeli tak, to dowodzę. Tu problem mamy z takimi ludźmi, którzy jakby nie się do końca ze swoim zwierzęci. Proszę Państwa, 80%, 90% przyjmie ludzi, którzy się opiekuje zwierzęcie, zaciskuje do zwierzę i nawet bez tego czipowania on się da na tym zwierzęciom odpowiedzą. U nas pozostaje problem, powiedzmy, 50 sztuksów, którzy właściciele się właściwie nie ujawniają, nie opłacają za nimi i tak dalej.
Ale Andrzej, mówiliśmy, przepraszam, że wejdę w zdanie, ale trochę nie jesteś konsekwentny. Dyskutowaliśmy tu na ten temat, mówił pan komendant, że do pana doktora, żeby ewentualnie rejestrować, porównywać dane z rejestru płac psów, zwierząt opłacanych ze szczepieniami. Czyli jesteśmy w stanie dojść do pewnego poziomu uszczegółowienia, ile tych psów, u kogo. I to jest tylko od czegoś trzeba zacząć, jak tu kolega powiedział. Jak będziemy tak mówić jak ty, no nie, bo to 100 tysięcy, bo to nie, bo to tam. To od...
Każdy pies szczepiony ma książeczkę.
Ale panie doktorze, czy jest taka możliwość? Szczepi pan psa, ma pan możliwość zabierania kolego masę?
Czy pan rejestr?
Albo zaczniemy właśnie, albo nie.
Nie, bym trzeba przekonać. Proszę Państwa, więc kwestia finansów.
Tak, nie,
To już kierownik przygotuje.
Panie kierownik, ja rozumiem, że pani jest z nami w tym i wie pani o co chodzi.
Tak jest. Proszę Państwa, no trudno tutaj pokazywać kwoty, bo rzucono 100, a czemu nie 120, a może tylko 30, no to wszystko zobaczymy. Ile będzie ten początek kosztował i czy nas w ogóle będzie stać, ale od czegoś trzeba zacząć. Proponuję, proszę Państwa, żeby formalnie przegłosować wniosek, który tutaj został postawiony i dalsze działania przekazać burmistrzowi.
Panie Przewodniczący, czy nie przypuszcza Pan, że takie cipowanie to spowoduje, że zwiększona liczba będzie też bez pańskich psów? Bo to przecież wielu ludzi w tym czasie będzie...
No to program obejmuje również działania w stosunku do tych bezpańskich. No, ale coś musimy zacząć porządkować.
Ale mówimy też, że w trakcie szczepienia będą te psy wyłapywane i będziemy dochodzić do pewnego
poziomu. A jak się wszystkich nie uda, no to w ramach programu będziemy wobec nich też podejmować pewne
działania. Jeśli będą zaczipowane, no to jest ten zysk, że ten pies w momencie, jak zostanie złapany przez lekarza, nie pojedzie do tego cieszyna. na miejscu się sprawdzi.
Tak. Właściciela.
A jak go się odeśle, to się obciąży właściciela kosztami tego pobytu.
Nie, w tym momencie można właściciela.
Ale
nie
musi być
strażnik.
No bo jest tym, gdzie w jakimś jednym miejscu musi
być strażnik.
Zosiu, ale całym kosztem można wtedy obciążyć właściciela.
Ale musi być wejście do systemu, bo
za to się płaci.
Na samym
przykładzie
Państwa jest
tylko
numer, nic więcej. I dopiero wejście do systemu zalogowania daje nam
wszystkie numery.
Tak jest.
No więc to jest, na pewno jest to jakiś tam krok naprzód. No najlepiej by było zrobić to wszystko. No statystycznie oni tam procentowo biorą na ilość mieszkańców, tam na 2 tysiące przypołkieszów liczą, że będzie. No to mnożą te rady, te kwoty, które oni liczą, razy powiedzmy 40-50 zł brutto, no to daje konkretne pieniądze. Na jednorazową ilość taką akcję byśmy się rozwiązali.
Tylko ja myślę, że to jest dodatkowo podejście wspólne, żeby zrobić jakiś limit, nie powiedzmy, w tym roku mam, nie wiem, 4 miesiące.
Ale coś, jak go szacujemy, jaki będzie ten koszt, to wtedy powiemy, że w tym roku nas nie stać na całość.
Zamykamy jeszcze słowo, pozwolę Państwa, bo nie podmawiamy okresu czasu, że mamy coś
poważnego na
końcu 1 maja. Różmy najpierw, nie będzie to 200 czy 300 w tym roku, a w następnym roku będzie 320, w kolejnym i przyjdzie taki moment, gdzie znaczną część tych zwierząt będziemy mieli już, będą po prostu zaszykowane i dane będą właścicieli. No czegoś musimy zacząć, no, to pierwsze zwierzę musi zostać zaszykowane i wtedy
ten pierwszy właściciel musi być zarejestrowany.
Tacy właściciele są zobaczeniem, żeby wyjechać, dostać paszport na zwierzę, to by było najlepsze, to żeby było to w trakcie właśnie szczepienia przeciwko cieśliniom, tam był montowany ciebie, jest świetny spokój.
Tak jest.
Czyli jak? Myślę, że tu trzeba się nad tym powiedzieć. Pani kierownik wie, o co chodzi.
Formalnie
przygotuję, a potem widzimy.
Formalnie przegłosujemy, żeby było umocowanie też do rzeczy. Proszę Państwa, też wniosku jest taka, przygotowanie propozycji akcji chipowania zwierząt na terenie miasta, czeladzi w programie opieki nad zwierzętami i tak dalej, i tak dalej. Kto jest za przyjęciem wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałem podziękować serdecznie za aktywny udział w dzisiejszym poświęceniu fragmentowi. Tutaj szczególnie panu doktorowi Zajęcowi, no, który po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że nie ostatni, zaszczycił swoją obecnością naszą komisję, jeżeli będzie jeszcze podobny, a podejrzewam, że będzie, bo jak program zostanie przyjęty, to od czasu do czasu będziemy do niego wracać. Również rozumiem, że pani kierownik ma też zielone światło. Dziękuję uprzejmie. No nie wiem, pan senator jeszcze z nami zostanie, tak, bo mamy jeszcze część poświęceń działalności Straży Miejskiej. No ale jeżeli obowiązki wzywają, no to trudno.
Nie, ja bym chciała
tylko do pana. Siądź tu z panem.
Pozwól się. Ja z panem chciałam prosto.
O, a ja wiem, że no co to. Pan jest.
Ja
chciałam
ten program też do
można było
Proszę Państwa, jeżeli Państwo pozwolicie, to przejdziemy do punktu pierwszego, a mianowicie działalność Straży Miejskiej w 2011, realizacja zadań zakresu zarządzania kryzysowego. Pan komendant i Straż Miejska nam przygotowała materiały. Wydaje się w mojej ocenie, że wyczerpujące i w zasadzie w pełni pokazujące zarówno zakres, jak i ilościowo działanie straży. Również mamy dane dotyczące funkcjonowania w zakresie zarządzania kryzysowego, z tymi inwestycje. Ja sądzę, że taką dobrą formułą, jeżeli nie będziecie Państwo przeciwni, to będzie formuła uzupełnienia o pytania do tych materiałów, które żeśmy dostali. One są o tyle dobre do właśnie takiej formuły, że
pokazują również w stosunku do roku 2010. I tam niektóre zjawiska no, pokazują tendencję wzrostową, inne spadkową. No jeżeli ktoś prześledził, a myślę, że wszyscy, to wystarczy chyba taki sposób pytań i odpowiedzi, żeby no, mieć już pełny obraz tej działalności strażnicy. Proszę bardzo, jeżeli nie ma sprzeciwu, to otwieram.
Mogę coś powiedzieć?
Bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja do tych tabel tak dokładnie nie sięgałem. Bardziej się skupiłem na tej części opisowej, albo bardziej ona mi tam pochłonęła. Zdarzyła mi taka informacja, która tu jest zawarta w tej części zestawienia interwencji z monitoringu za rok 2011. A właściwie ostatnie zdanie zapisane w tym materiale, które mówi, że w roku 2011 zanotowano wzrost ilości wykroczeń w monitorowanych rejonach o 37% w stosunku do roku 2010. Nie wiem, no wszędzie gdzie słucham, wszędzie gdzie obserwuję, że tak powiem, wyniki takiego monitoringu, wyniki są raczej odwrotne, czy że to pomaga, że ten monitoring pomaga i raczej ogranicza ilość tych wykroczeń, czy tych różnych przestępstw. Natomiast jestem zaskoczony tą informacją, że tutaj akurat w tym rejonie ta ilość tych wykroczeń czy przestępstw wzrosła i to w takim znacznym stopniu. Czym to można wytłumaczyć, panie komendancie, panie...
No, znaczy ja tylko jedno słowo powiem, z tego, że jest napisane, bo to powinno być wzrost ujawniony, a nie zaistniany. To jest po prostu ten, bo dzięki monitoringu Straż Miejska ujawniła więcej wykroczeń. A żeby było później lepiej, to musi być wzrost. W tym wypadku, bo ludzie muszą się nauczyć, o, tam już nie można, bo jest tam monitoring. A ten po prostu monitoring, ludzie jeszcze, że tak powiem, według mnie, według naszych tutaj powiedzmy tych obserwacji, jeszcze nie wiedzą, że oni są obserwowani na tym monitoringu. Jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, że ich wykroczenie czy tam przestępstwo zabronione jest nagrane. I w tym momencie to zaskutkuje pozytywnym zmniejszeniem tych wykroczeń jeszcze troszeczkę w czasie.
Kiedy one były montowane te?
One już mają 2007 i 2008 później. No i to mogę dać tutaj jako taki przykład klasyczny skuteczności monitoringu. I ta zwycięstwa na piaskach. Tam był cały czas problem z parkowaniem samochodów. Jak żeśmy zdjęcia sprzedawali po 100 zł, w tej chwili na zwycięstwa już nie ma korko z powodu zablokowanego ronda.
No to jest taka działalność bardzo dochodowa ostatnio, zaplanowana przez nawet budżet centralny, ale ja myślę sobie o przestępstwach, o takich zagrożeniach.
A tutaj jeśli chodzi o wykroczenia i przestępstwa, no to Przelać jest, nie jest miastem samym sobie. Tutaj sporo osób przez nasz teren przejeżdża w jedną i drugą stronę i tak na przykład te nasze kamery są w centrum miasta poukładane i tutaj jest sporo osób zamiejscowych, które są łapane właśnie na zastanku, na przykład na ulicy Wysomskiej, bo tam jest kamera na Staszica. Tam te osoby są, zachowują się niestosownie i w tym momencie dyżurny, jeżeli to zauważy, wysyła patrol. Często to są właśnie nie mieszkańcy Czeladzi.
Panie komendancie, czy te, bo ja nie wiem, gdzie one są tam zamontowane, ale chyba na piaskach jest jedno koło Lidla, prawda?
Koło Lidla jest jedna i...
Czy one są jakoś oznakowane, czy to jest informacja no, dla takiego postronnego, czy to mieszkańca, czy przybysza, że tak powiem, widzi on, że tam jest ta kamera, czy nie?
Znaczy się, ktoś, kto wie, jak wygląda kamera, to wie, że to jest kamera. Znaczy wie, że to jest obudowa kamery. Natomiast czy jest w środku kamera, czy nie, bo kupę monitoringów się buduje na tej zasadzie, że część się daje kamer, a część daje się tylko obudowy.
A tak.
I zmienia się po prostu lokalizację tych kamer, no to wie, że tam może być obserwowany, gdzie jest obudowa kamery.
Ja przepraszam, pytam, bo mówiliśmy, dyskutowaliśmy tu poprzednio, że, no, że to jest konieczne, że to jest taki już konieczność czasu, że tak powiem, żeby wydać tych pieniędzy więcej, żeby te miejsca monitorować. A tu mnie tak to uderzyła ta informacja, że pan ma rację, że to nie jest tożsame, powiedzmy, rejestrowanie z popełnianiem, ale no mówię, troszeczkę mnie to tak uderzyło, że no chcemy monitorować i uznajemy, że to jest słuszne, a z kolei nie ma efektu, bo dla mnie efektem powinno być takie monitorowania.
To jest właśnie efekt, skuteczność monitoringu, że się ujawnia monitoring. To jest skuteczność. Bo tak to by te wykroczenia zaistniały, ale bez takich zastępów.
Rozumiem, no może nie zrozumiałem, przepraszam.
Nie, no tam brakuje tego słowa ujawnionego.
Proszę bardzo. Jeżeli Państwo pozwolicie, ja bym miał takie pytanie, bo widzę tutaj w roku 2011 takie zadanie dla straży było chyba jakieś ekstra odnośnie kontroli prywatnych posesji. Więc 1000% wzrost było 120 w 2010 roku, a jest 1423 w 2011. Czy jakieś akcje były? Śmieci, coś?
Kontrola posesji robimy, że tak powiem, cyklicznie, nie non-stop. Robiliśmy to poprzedniego roku, potem żeśmy chodzili tylko ten rok 2010, to były, że tak powiem, pewne trafienia, czyli kto nam sąsiad, czy no i potem żeśmy, w związku z tym, że zaczął się problem z wysypywaniem śmieci do różnych miejsc, no zrobiliśmy kontrolę taką szczegółową poszczególnych ulic, ze względu na to, że jeżeli się zrobi taką szczegółową kontrolę, to to się roznosi po mieście, automatycznie ci, którzy nie mają umów, je zabierają.
No bo ja tutaj widzę, ta liczba 1400 to jest, gospodarstw, rozumiem, jakiś domowy, to rozumiem, że Państwo najpierw sprawdzacie u tych, którzy wywożą śmieci, kto ma umowę, no bo chyba nie...
My to robimy ulicami, bo natomiast żeby sprawdzić, powinien to być jeden całościowy system, taki, że nawet te wszystkie firmy mają taki obowiązek, żeby przekazywać ilość osób, które mają z nimi podpisane umowy. Natomiast nie ma systemu całościowego, który by scalał, to kto by to wprowadzał i dawał nam pewne...
Czyli na jednej ulicy różni odbiorcy mogą być.
Ludzie zmieniają umowę, to że za 3 miesiące, za miesiąc rozwiązuje umowę. Więc my to robimy kompleksowo, całą ulicę i sprawdzamy.
I są taka liczba chyba.
Można Pani prosić? Panie Komendancie, w ramach tych akcji, tej kontroli, bo tak ostatnio nagłośnione to był też problem ten palenia, powiedzmy, w tych domowych obejściach, że tak powiem, gdzie są kotłownie, różnymi rodzajami opału, od gumiaków poprzez rowery. I powiem szczerze, że w niedzielę było chyba niskie ciśnienie, z różnych przyczyn korzystałem z okazji, żeby objechać miasto i widziałem takie sytuacje, że no mało, że bardzo się kopciło, to jeszcze snud był niesamowity. Czy zwracacie na to uwagę też?
Na to zwracamy uwagę, na to zwracają nam uwagę mieszkańcy, bo zgodnie z ustawą o odpadach jest zabronione przekształcenie termiczne odpadów w piecach, czyli to w spalarniach. No i między innymi sprawa skargi na strażnicą pana Pańskiego, to też tam też jest wojna właśnie o spalanie odpadów. Też regularnie kontrolujemy takie zgłoszenia. Sprawa pana Szczepana.
Nie, ja tu nie będę imien nie operował żadnym nazwiskiem ani numerem czy adresem, ale naprawdę i to niedaleko od urzędu.
Nie mamy wyjścia, jest zgłoszenie, musimy interweniować, strażnik jedzie na miejsce. Jeżeli strażnik ma upoważnienie do kontroli w ramach ustawy o ochronie środowiska, no to może wejść do środka, no ale tylko między godziną 6:00 a 22:00, jeżeli mu oczywiście drzwi otworzą i sprawdzić, czym taka osoba pali. I to jest robione, kierowaliśmy wniosek i do sądu i karaliśmy mandatami, jeżeli się stwierdziło, że ktoś spala odpady. Także to jest
robione. Jeszcze jedno zdanie, panie przewodniczący. Jednym zdaniem, jak można było poprosić o skomentowanie na stronie, nie wiem, bo tu nie ma ponumerowanych stron, w tym punkcie, gdzie zestawienie interwencji z monitoringu, na końcu strony jest zapis. W okresie 2011 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z policją brali udział w akcjach. Interesują mnie dwie akcje. Akcja bezpieczeństwa szkoła, gimnazjum, przedszkole i akcja bezpieczna droga do szkoły. Na czym te akcje polegały i ewentualnie jakie są efekty tych, bo nie wiem, czy tu mieszczą się również te...
Ja
akcje dotyczące...
Szkoła, gimnazjum, przedszkole to są te profilaktyczne i jak będzie sprawozdanie z innego programu, to tam jest zawsze dokładnie.
Zresztą my mamy planie, też mamy tam chyba na jesieni. To jest takie dłuższe zadanie, permanentne można nawet powiedzieć.
A bezpieczna droga do szkoły jest to...
Też permanentne, prawda, we wrześniu.
Tak. Z Wydziałem Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji ustalamy, kto, które szkoły ochrania przez pierwsze dwa tygodnie. I też cyklicznie co roku akcja z nich.
Rozumiem. To już wiadomo, o co chodzi. Tak. Panie burmistrzu, w ramach tego pierwszego punktu tam również brane są pod uwagę jakieś tamte zjawiska związane z narkomanią i innymi. Tak, dobrze. Dziękuję.
Proszę bardzo. Jeżeli jeszcze Państwo pozwolicie, to ja będę miał za takie pytanie, bo tutaj piszecie Państwo, że w godzinach wieczorowo-nocnych prowadzono kontrolę parkingu w osiedlach w Twojego Wielmienia Kradzieży i Wajnego Samochodów. To jest ostatnio zmora tych parkingów. Kradną paliwo przede wszystkim, ale również i inne rzeczy. Już do tego stopnia, że mam informację, że społeczeństwo się samoorganizuje. Szczególnie tam, jak stawiają kierowcy, dobrze, ja też, tylko że oni czasem przekraczają. Garaż mają uchylony i tam w garażu tłumaczą delikwentowi, prawda, jak tam. To jest obawa. Ja rozumiem emocje tych, którzy są okradani, no bo często akumulatory mu wyjmie w ciężarówce, a to co, no i gość tego żyje, przychodzi rano, a tu wygląda tak, że oni takie patele już prowadzą. No i chciałem zapytać, na ile Straż Miejską stać? Jak dużo mamy tych patroli? Co my możemy zabezpieczyć jako straż? No bo mówię, to się być może coś... To się przełoży na wyższe bezpieczeństwo, jeżeli te społeczne, że tak powiem w cudzysłowie, patrole będą funkcjonowały, ale może też dojść w jakimś momencie do sytuacji nieciekawej.
Poza monitoringiem.
No więc dlatego pytam, na ile nas stać jako straż, żeby to więcej czy dłużej.
Liczba strażników, tak jak tutaj w zestawieniu podałem, jest w tej chwili w straży 23 funkcjonariuszy, z tego 5 osób odpada na służbę stałego dyżuru, 2 osoby inspektor do spraw nieletnich plus inspektor do plus oskarżyciel publiczny. Pozostałe osoby pełnią służbę w terenie. Służba na przezmiany, biorąc pod uwagę tą ilość osób, która zostaje, a to jest około 12 osób, no to na 3 zmiany jesteśmy w stanie nie we wszystkie dni dać patrole. Także przeciętnie przez 5 dni w tygodniu funkcjonariusze pracują na 3 zmiany, przez 2 dni w tygodniu na 2 zmiany. I to jest praktycznie, mówiąc na chwilę obecną, maksimum, co korzystając z możliwości, które nam daje kodeks pracy, żeby wystawić.
Czy rozumiem, zapisane jest, że robicie Państwo, bo to robicie, ale jeżeli chodzi o ilość tych patroli i tak dalej, no to wiadomo, sytuacja kadrowa, warunki i tak dalej. Także to wydaje mi się, że kierunek jest te obywatelskie straże nocne, także ja nie wiem, bo policja chyba też tutaj tyle ile może, a w tym momencie też kadrowo chyba...
No, to w tym momencie do naporu tych kłamań prowadziliśmy wspólne działania. Strażnicy udawali się na odprawę na komisariat policji, tam byli zadaniowani przez dyżurnego komisariatu policji, to było robione wspólnie. Także...
Bo te właśnie, bo z punktu widzenia strat, to może te kradzieże są drobne, no może, ale, że tak powiem...
Z punktu widzenia społecznego jest inaczej
zupełnie.
Dla nas to może być drobna suma, ale dla niektórych mieszkańców...
Tu jest to niebezpieczeństwo.
Ja się zgadzam z tą zupełnością, tylko tak jak mówię, no my jesteśmy ograniczeni wszystkim praktycznie. I czasem, i funkcjonariuszami, i brakiem, powiedzmy, pojazdów, i wszystkimi innymi rzeczami, bo co z tego, że ja mam, powiedzmy, na noc zestawiam 4 patrole, kiedy 2 chodzą na pierwszą, prawda? Bo na przykład jeden jest samochód gdzieś, drugi się zepsuł akurat.
Nie, 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 nie A ja mam tu jeszcze pytanie do pana. A jak wygląda sytuacja? Też taką liczbę, jak pan podał na przykład w kradzieżach tablic rejestracyjnych. Bo wiadomo, że tablice rejestracyjne też kradną cenę tankowania paliwa. I jak to gdzieś na
terenie naszej gminy,
jak to wyglądało za ubiegły rok?
Nieprzygotowany jestem, że też trzeba to. Nie miałem informacji, że mógł. Dane mógłbym odnośnie kradzieży tam rejestracyjnych wyciągnąć bez problemu, bo mamy system elektroniczny odnośnie...
Ale jest to też znaczący, tak?
To znaczy... Czy to jest tego mniej niż kradzieży
paliw. Panie Jany, za miesiąc mamy... Myślę, że policja nam zaprezentuje wszystkie te swoje...
Pan Indiak tego,
maski, Pegas, pito pochłaniacze, odzież i tak dalej są do dyspozycji referatu zarządzania miejscowego. Ja miałem takie pytanie. Za ile kupiono tego sprzętu? Ile?
I jakie?
No bo to ładnie. Nie, ja to czytam, bo to już ktoś tak mówił, że tak ładnie.
Powiedzmy tak, że jeżeli ktoś zadaje pytanie, czy jesteśmy przygotowani, to zawsze odpowiadamy, to wszystko zależy od skali zagrożenia. No to jest po prostu aksjomat, my się nie dyskutuje, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, to powiedzmy tak, maska przeciwgazowa dobrej klasy, powiem tak, zacznę od tego. Słoni nie mamy. Wszystko zostało wyrzucone, zutylizowane, nie istnieje. Jedyne maski MC1, maski typu cywilnego. W tym roku już też się pozbędziemy i to na dodatek pozbędziemy się dodatku. Ponieważ przekazujemy firmy, która bierze od nas, to powiedzmy na ich koszt, to się już to nie. Także tego starego sprzętu w zasadzie można powiedzieć, że w tym roku już nie będziemy.
No a ten nowy ile i za ile?
Teraz mówię, maska przeciwgazowa z zestawem pochłaniaczy, pozycjonowana w polskiej firmie, z marki Polu. Tą maską między innymi byli wyposażeni nasi żołnierze w Iraku. I to jest maska, która spełnia wszystkie normy, powiedzmy sobie, europejskie. W konkrecie kosztuje 600 zł. Odzież ochronna, kwasowo-ochronna, odzież przeciwgazowa. To są komplety z rzędu między 800 a 1000.
Nie chcę pan powiedzieć liczby. To ja zapytam, czy dyżurny i komendant i jego zastępca mają takie maski, mogliby włożyć? Mogliby włożyć.
Jak sztab może nie
mieć? Tylko dyżurny.
Sztab ma.
Ilości sprzętu, który jest tutaj, który posiadamy, są same, prawda? To tutaj możemy tylko walczyć. Natomiast tak jak mówię, sceny są po prostu. Nie no, ktoś raz powiedział, że na ochronę życia i zdrowia nie można na tym oszczędzać, no nie ma siły. Jeżeli kupujemy sprzęt, to on musi być w pełni sprawny, nowoczesny. Wychodziliśmy zawsze z takiego założenia, proszę zwrócić na taki fakt uwagę, że w zasadzie służb ratowniczych na pewno miasta tam nie posiadamy. Także należy sobie zadać pytanie, czy to, że straż pożarna w tej chwili, mówię o Państwowej Straży Pożarnej, dojeżdża do miasta w ciągu 5-6 minut, prawda, z Będzina. Czy oni dojadą w tym samym czasie, w momencie, kiedy działo się będzie coś złego na terenie całego powiatu albo całego województwa?
I gdyby będzie gdzie
dlatego założyliśmy, że będziemy ugruntowywać sobie tą bazę takiego podstawowego sprzętu ratowniczego, agregat prądotwórczy, oświetlenie akcji, udzielanie pierwszej pomocy, defibrylator. On tu może leżeć i nie leży latami, prawda? Ale może być tak, że ktoś, bo były już przypadki, wszędzie Państwo wiecie o tym, że akurat gdyby było to urządzenie, no może by kilka osób by żyło, prawda? No, także takie sytuacje się... Także ten sprzęt, który my tutaj posiadamy, który jest wykazany, to jest sprzęt po pierwsze po to, żeby zabezpieczyć wyłącznie nasze jednostki, które posiadają służby ratownicze. Zakład inżynierii komunalnej, NZGK, ZBK, Straż Miejską, prawda? Ewentualnie swoją służby policji, jeżeli będą mieli takie potrzeby. A czasami się okazuje, że przyjeżdżają, weźmy dworzec w Warszawie, prawda? Nie ma światła. Przyjeżdżają jednostki Państwowej Straży Pożarnej, nie mają latarni, tak? Ale mamy wagonie. Jak przyjedzie.
Ale nie mamy dworca.
Mamy taki podstawowy sprzęt, który nam będzie niezbędny po to, żeby nie być zaskoczony.
Panie Jarku, ja mam takie, przepraszam panie przewodniczący, ja mam takie pytanie tak na serio bardzo. Na jakiego rodzaju zagrożenia ewentualnie próbujemy się przygotować? Bo myślę sobie, że skala tych zagrożeń, czy tego rodzaju zagrożeń chyba jest jakaś tam ograniczona, prawda?
Na pewno zagraża nam powódź, mówię o granicy. Mieliśmy zresztą tego przykładu, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że w miasto przebiegają dwie trasy, którymi w zasadzie około 1000 samochodów w ciągu doby przejeżdża z materiałami niebezpiecznymi. No, na co dzień nie mówimy o tym, ale tak to po prostu wygląda. zakładając, że powiedzmy sobie firmy przewozowe w sposób poważny traktują i parametry techniczne, wyszkolenie, przygotowanie kierowców i oznakowanie tych samochodów nie powinno nam nic grozić, prawda? Ale zdarzają się przypadki, że kierowca nie wie, co wiezie, tak? Że ta opisa licy, licznik mianownik nie zgadza się z tym, co jest w zbiornikach i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli, a to mamy skrzyżowania, zresztą tam przy M1 też, jeżeli tam by doszło do jakiejś kolizji, no to mamy bezpośrednie zagrożenie toksycznymi środkami niebezpiecznymi dla mieszkańców naszego miasta i powódź, prawda? To są te dwie podstawowe, w zasadzie dwa podstawowe zagrożenia.
W mieście nie mamy już żadnych zakładów jakichkolwiek.
Nie mamy ani produkujących, ani przechowujących, ani powiedzmy dystrybujących na zasadzie
samego
wyjeżdżania przez miasta czasowego.
Ja tak nie działam.
Dziękuję.
To jeszcze ja bym poprosił, bo że tutaj piszcie Państwo, że dokonano wspólnie z przedstawicielami RZGW w Gliwice przeglądu zabezpieczeń o wołań rzeki Bynicy. Ja bym, jeżeli można, poprosić to o wnioski, co ten przegląd, że tak powiem.
To znaczy, wnioski są zamieszczone co? Z naszej
strony. Ale to trzeba budować, kopać, to budować.
Wnioski, które decydują przede wszystkim o tym, że zmniejsza się lub pozostaje na stanie dotychczasowym stan zagrożenia dla mieszkańców, dla miasta, jeżeli chodzi o wylanie rzeki Bynicy.
A nie było żadnych, żeby coś budować, jakąś infrastrukturę
techniczną? Cała sprawa polega na tym, że za każdym razem, kiedy i w trakcie przygody, i potem, kiedy piszemy i monitorujemy, przedstawiciele RZGW jako administratorzy Bynicy, prawda? Nie.
Aha.
Otrzymujemy taką odpowiedź. Powiedzmy, ich działalność w ciągu każdego roku kalendarzowego kończy się na kosmetycznej przycince
rzeki. Takie gruntowne czyszczenie koryta, mamy wiedzę, kiedyś
to ogromne pieniądze.
Ale kiedyś się odbywało.
Ja nie pamiętam.
No właśnie, też nie pamiętam.
Ale mówię o tym, że było tak.
A pamiętam, jak zmieniane było koryto rzeki. I od tego momentu nie
początek lat 60. pozwolił mnie, jak szłam i patrzyłam, jak tam taka.
Początek do 80. lat, to ja pamiętam, nie było nic.
Pozwalają
tylko i wyłącznie im na koszenie z wewnętrznej strony wałów, przycinanie.
Ale w czyszczeniu koryta już pani komentuje.
A z czyszczenia koryta wyjmują te elementy, które powiedzmy
wystają.
Także to, co przekazujemy w trakcie tego przeglądu wiosennego, bo zazwyczaj na wiosnę się to odbywa, te rzeczy, które leżą w korycie, no to oni to wyjmują. To
są znaczne ubytki, kiedyś tam byliśmy na Józefa, są znaczne ubytki na tym umocnionej części koryta.
Oczywiście korzystają z wysokiego stanu wody, jak ten najwyższy stan, tak, który opadł o 20 cm, to pozwoliłem sobie pomierzyć wysokość od lustra wody do
góry,
góry na góry wału. No to na całej długości była różnica od 40 cm do 2,60. Najbardziej zagrożone miejsca, które były, to była ta obniżenie wału na przy wysokości przepompowni wody, a drugie takie miejsce najbardziej to jest tutaj u nas przy przepompowni ścieków, bo tam opadł cała
gioda. Gioda
na wysokości kładki, tam było 40 cm. Do
ja myślę, że ten odcinek dla miasta bezpośrednio jest chyba najgorszy.
To jest jedno i drugie. To są dwa najgorsze miejsca.
Trzeba dwa przepompowni, możemy mieć do czynienia z pewnym zagrożeniem.
Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o pewne skutki, konsekwencje tych corocznych, bo one się odbywają co roku, przeglądy stanu. No i piszemy, przypominamy, domagamy się.
Panie Radny, nie ma żadnego regresu typu, nie wiem, ministra, ktoś się to nie wiem.
Wszystko nie wiem, no ja mogę odpowiedzieć tylko w ten sposób, że jest ogromna ilość zarzutów co do niekonsekwencji, braku odpowiednich nakładów i braku odpowiedniego przygotowania w celu uzupełnienia miejsc,
tragicznych sytuacji, które miały miejsce w ostatniej powódzi. A pan, który jest, zresztą pan komendant również słyszał, bardzo często z RPGW używa sformułowania: wy i tak macie super. Co jest niewątpliwie pocieszające?
To rzeczy odeje w gorszym.
No, dzięki panu bardzo.
Ja dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze pytanie w tym zakresie obok? No to zamykamy ten punkt. Dziękuję panu komendantowi, dziękuję panu arkadiuszowi, dziękuję panu uczonie. A my przejdziemy do następnego punktu, proszę Państwa, a mianowicie zaopiniowanie materiałów sesyjnych. I tu bym proponował też w ten sposób, jako że już uczestniczyliśmy w posiedzeniu innej komisji, sami mamy wiedzę na ten temat. I tylko widzę, jest nowa uchwała, nowy projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie miasta.
Bo znaczy nie jest to nowa, to jest autopoprawka, którą ja na wszystkich komisjach od początku, które omawiałam, dotyczy, bo to te dwie zmiany, tak jak mówiłam, jedno dotyczy podatku od nieruchomości, czyli wprowadzamy po stronie dochodowej podatku w takiej samej kwoty w stosunku do naszych tych jednostek senior, mosty i mosty. Druga zmiana to jest też wprowadzamy do budżetu programy, te, które są realizowane, to programy komendu uczenie się przez całe życie oraz remani. Natomiast ta trzecia zmiana, ta wprowadzona właśnie tą autopoprawką, jest to zmiana wynikająca, tak jak już przedstawiałam w poprzednich komisjach, wynikająca, dotycząca też już sprawa omawiana, jest to tak jakby sprawa, która już jest w trakcie przerabiania, dotyczyła to zasad rowerowych, tu jest w tej chwili dotyczy zadania gospodarcza Brama Śląska i jest to z uwagi na korespondencję, którą otrzymaliśmy i zwrot, konieczność zwrotu środków wraz z odsetkami, to jest na chwilę obecną wynosi to 694,643 grosze. Stąd, no, żeby spełnić i żeby nie biegły nam odsetki, które dziennie, już mówię, wynoszą 241,25 zł, żeby przerwać to, proponujemy, żeby na razie przenieść to z zadania inwestycyjnego Armia Krajowa, żeby zapłacić tą kwotę, natomiast jeżeli chodzi o proces odwoławczy, żeby on się toczył. Podobnie jak przy trasach rowerowych. Taka jest propozycja, stąd przedkładamy na
tak. Jakieś pytania do tego punktu? Rozumiem. Nie ma pytań, czyli każdy ma już swoje przemyślane.
No i tak indywidualne głosowanie na sesji wieloletnia, to jest to frekwencja.
Proszę Państwa, inne punkty z porządku sesji? Wszystko mamy
jasne? Nie było uwagi, jeżeli chodzi o te sprawy terenowo-prawne, tam były dwa pytania, ale Pani Burmistrz i Pani wyjaśniły, także nie ma tam takich tematów, które wymagały dodatkowych komentarzy.
Tutaj przewodnicząca nam przesłała pismo pana Szczepana Kruśca. Ja nie wiem, czy koledzy będziemy się zajmowali, czy...
Nie, no skarb, to myślę, że na sesji.
Bo no, bo tu, tutaj oprócz skarb, to
no, poza tym apele, się głupot, że głowa
była. Apele. Rozumiem, że tym sposobem zakończyliśmy.
Ja jeszcze słuchaczmy. Ja mam takie pytanie. Dlaczego parking przed urzędem miejskim nie jest odśnieżany? Kiedy będzie odśnieżany? W zeszłym tygodniu mieliśmy opady takie intensywne we wtorek, na dni opady, nie było nic zrobione, na tym dzień, do tej pory śnieg nie został uprzątnięty. Podobna sytuacja miała miejsce przy pierwszych opadach, jakie mieliśmy w grudniu. Też się nie w dorym roku i tak dalej.
Ale
mówimy o tym, niższym
najpóźniej w piątek.
Ale 12 stopni ma być, tak?
No. Natomiast ten ciężki śnieg jest ten problem. A no jakiś tam, bo jakby to rozwija była ciągle, bo gdzieś tam komuś też się panowało. I uważam, że NZWK robiło po prostu tam, gdzie to było bardziej konieczne.
Pani burmistrz zachowała się bardzo społecznie.
Wykopało.
Wszystkie pytania. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu.